Chciałbym przede wszystkim Wam głosić Boży przekaz i bardzo mi zależy na tym, żeby Pan Bóg dotarł do Was, żeby otwarł moje usta i przekazał przez nie to, co chcę, żeby właśnie gdzieś tam zapadło w Waszych sercach. Dar czystości, cnota wspaniała. Ksiądz Tadeusz, kiedy mówiliśmy o tej dzisiejszej konferencji, mówił, że mam jakby mówić o czystości w kontekście zdania z Pisma Świętego, mianowicie żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ja, moi drodzy, muszę przeczytać jedno zdanie przed i jedno zdanie za tym fragmentem, ponieważ ten kontekst jest jeszcze piękniejszy, bogatszy i na pewno ma jakiś swój ciężar gatunkowy, ma ogromne znaczenie. Więc tak, noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przyobleczmy się w zbroję światła. Żyjmy przyzwoicie jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Tak mam, że kiedykolwiek czytam na nowo te słowa, to zawsze przypomina mi się historia świętego Augustyna. Historia, którą pewnie znacie. Te słowa, które przeczytał, rozwinąwszy zwój biblijny, na chybił trafił kiedyś tam w swoim ogrodzie, kiedy przeżywał rozpacz, kiedy przeżywał rozterkę i paliły go własne myśli. Te słowa okazały się czymś, co otwarło drogę do Chrystusa. Te słowa trafiły Augustyna bardzo celnie. Właśnie ten fragment z Pisma Świętego. To słowo ma moc. Pamiętacie, to było wtedy, kiedy Augustyn przeżył już swoje, myślał nad światem, nad życiem, zaczął sobie zadawać mądre pytania i kiedy właśnie był w swoim ogrodzie, słyszał za ogrodzeniem z tego ogrodu głos bawiących się dzieci, które wołały na przemian tolle lege, weź i czytaj. Właśnie wsłuchał się w te słowa, Pan Bóg dotknął go swoją łaską, podszedł właśnie do zwoju biblijnego i przeczytał ten fragment Pisma Świętego. Mam nadzieję, moi drodzy, że Pan Bóg przez te słowa dzisiaj dotknie także naszych serc. Pojęcie czystości, ta intuicja czystości, ona w historii ludzkości istnieje od zawsze. Od samego początku, kiedy człowiek zaczął podejmować refleksję nad życiem. Ta idea czystości zaistniała, moi drodzy, w myślach największych starożytnych filozofów. I zawsze ona miała jakieś połączenie z ciałem. Chciałbym zrobić taki krótki przegląd tych myśli filozoficznych dotyczących czystości. Najpierw Pitagoras żył na przełomie VI i V wieku przed naszą erą. Mówi, że człowiek potrzebuje czystości, jakiegoś oczyszczenia, by mógł poznać prawdę. Miało to polegać nie na życiu dla ciała, bo ciało, zdaniem Pitagorasa, jest więzieniem elementu doskonalszego w człowieku, czyli duszy. Pitagoreizm, który się rozwinął, pokazywał, jak człowiek może najprostszą drogą przyjść do zjednoczenia z boskością. Oczywiście ten Bóg nie jest pojmowany według kategorii i kryteriów biblijnych. Człowiek musi się oczyścić, żeby dotknąć istoty Bożej. Narzędziem tego oczyszczenia staje się wiedza. Wiedzę nazywali Pitagorejczycy po prostu naukami, czyli matemata. Ta wiedza obejmowała naukę o liczbach, geometrię i teorię muzyki. Człowiek nie może jednak poznać ich od razu. Musi poddać się przepisom oczyszczenia, czyli zachowywać posty, nie spożywać mięsa, a wszystko po to, by ciało uległo duszy. Dopiero na drugim etapie następowało oczyszczenie samej duszy i to polegało na poznaniu kolejno muzyki, i arytmetyki. Moi drodzy, to są oczywiście dawne czasy, dawny sposób myślenia, ale z drugiej strony trzeba powiedzieć, że pojmowanie czystości innych rzeczy także przez starożytnych filozofów miało ogromny wpływ na to, co przyszło potem. Także to ma wpływ jakoś tam pośrednio też na nasze pojmowanie świata i na nasze myślenie. Kolejny filozof, który mówił o czystości, to Platon, 100 lat młodszy od Pitagorasa, to jest przełom V i IV wieku przed naszą erą. To on wprowadził w ludzkie myślenie takie przekonanie, że istnieje jakiś świat ponadzmysłowy. Wiele pojęć, którymi się posługujemy, są czymś niematerialnym. Nie możemy ich sobie wyobrazić, czy przypisać im materialnych cech. Jednak one istnieją, ponieważ możemy je poznać. Na przykład sprawiedliwość, piękno, dobro. Moi drodzy, z tego rozpoczyna się droga Platona do zrozumienia duszy człowieka. Skoro dusza może poznać te idee ponadzmysłowe, sprawiedliwość, piękno, dobro, inne, to sama musi taka być. Dusza w człowieku musi dążyć do czystości. Dusza jest zatem wieczna, zdaniem Platona, jak te idee pozazmysłowe. One też są wieczne. I w związku z tym jest lepsza niż wszystko to, co zmysłowe. Zmysłowe, czyli możemy w skrócie powiedzieć cielesne. Więc człowiek, jeśli jest mądry, jeśli myśli, jeśli jest rozsądny, powinien kierować się ku temu, co ważniejsze. Powinien wybierać rzeczy ważniejsze. Czyli inaczej odcinać się od tego, co zmysłowe. Jeśli człowiek jest mądry, jeśli człowiek myśli, jeśli stawia sobie jakieś cele i pytania, to powinien w swoim życiu dążyć do czystości. Moi drodzy, Platon z biegiem czasu rozwinął taką myśl, poszedł jakby dalej w tym rozumowaniu, że ciało jest więzieniem dla duszy. Na podstawie tego stworzył jakiś nawet dystans czy wstręt do wszystkiego, co cielesne, i twierdził, że wszystko trzeba oczyścić z cielesności. Jeszcze jeden filozof, moi drodzy, to już przeskok dosyć duży, przeskok czasowy, to jest trzeci wiek po Chrystusie, Plotyn, twórca neoplatonizmu. On mówił, że czuł wstyd, że jest w ciele, czyli wyrażał w ten sposób pogardę do wszystkiego, co jest cielesne. Stąd już blisko do takiej herezji, która istniała też w historii ludzkości, troszeczkę chrześcijaństwo się musiało z nią zmierzyć. To jest herezja, która powstała w tym samym czasie, trzeci wiek po Chrystusie. Tą herezją jest manicheizm. Manichejczycy mówili przede wszystkim o dualizmie świata, o dwóch strefach, o dwóch częściach świata. Istnieje ciemność i światło, dobro i zło. I trzeba ciągłego uwalniania duszy z ciemności do światła, ponieważ dusza zawsze przebywa w ciemności. Wciąż musi podejmować proces przejścia z ciemności do światła. Grzechem, zdaniem manichejczyków, był każdy kontakt z materią. Wszystko, co było ludzkie, było grzeszne dla nich. Także seksualność i prokreacja. Poczęcie dziecka jest czymś złym, oczywiście zdaniem manichejczyków, ponieważ człowiek, istniejąc w formie duchowej, my mówimy, że człowiek istnieje w Bożym zamyśle przed urodzeniem, musi przyoblec cielesną powłokę. A to, co ludzkie, ta cielesna powłoka, jest zła. Manichejczycy odnosili się oczywiście do Chrystusa, do Chrystusowego krzyża i troszeczkę błędnie interpretowali ofiarę Jezusa, ponieważ nie byli w stanie przyjąć śmierci Jezusa, krzyża Jezusa, jako symbolu oddania, jako cierpienia za zbawienie świata. Uznawali, że jest to symbol krzywdy i zepsucia ludzkiego. Jako że jest to narzędzie krzyż, narzędzie z materii, narzędzie materialne. Przywołany już tutaj przed chwilą przeze mnie święty Augustyn, on wstępnie jakby zachwycił się tymi myślami manichejczyków. Mówiłem, że też stawiał sobie pytania, poszukiwał prawdy, pytał o przyczynę zła w świecie, więc jakby wstępnie zgadzał się z tymi teoriami, które oni głosili, potem jednak doznał całkowitej przemiany myślenia i jednoznacznie rozprawiał się z ich pojęciami, z ich myślami. Kościół także to myślenie manichejskie uznał jako herezję. Kościół odciął się od takiego pojmowania świata. Ja nie wiem, czy ja to dobrze wytłumaczyłem, moi drodzy. Ci manichejczycy uważali, że wszystko, co jest związane z materią, z ludzkim ciałem, z byciem człowiekiem, to jest złe, grzeszne. Należy się tego wszystkiego radykalnie wystrzegać. A to chyba nie jest tak. Ci ksiądz Tadeusz w czasie kazania powiedział, że to jest coś wielkiego, że my jesteśmy ludźmi. Wiemy, że Pan Bóg zbawia człowieka, zbawia jego duszę, ale zbawia także jego ciało, że my stanowimy integralną całość. Nawet zmieniła się nasza mentalność, jeśli chodzi o modlitwę, bo kiedyś na pewno pamiętacie, albo przynajmniej zdajcie sobie sprawę z tego, że modlono się za duszę zmarłego takiego i takiego i takiego, za duszę zmarłych, za duszę. Bo to przekonanie, że oni się pozbyli ciała, że ciało uległo rozpadowi. My dzisiaj mówimy, modlimy się za zmarłego. Jesteśmy przekonani, że zbawienie dokonuje się z duszą w duszy i w ciele, że po zmartwychwstaniu na końcu czasów będziemy mieli ciało, co prawda inne niż to, które mamy dzisiaj. Będzie to ciało uwielbione, ale jednak nie wyrzekamy się tego ciała, nie porzucamy go. Być człowiekiem to mieć jedno i drugie. Moi drodzy, chciałbym od filozofów przejść do Jezusa, bo my jednak tutaj gromadzimy się w imię Boże, jesteśmy chrześcijanami i przede wszystkim mamy pytać siebie, co Jezus myśli na ten temat. Mamy też konfrontować nasze pojmowanie sprawy właśnie z tymi myślami Jezusa. Czy my też mamy takie samo zdanie? Czy nasz pogląd jest taki sam? Czy my potrafimy na świat popatrzeć oczami Jezusa? Jestem przekonany, że właśnie taka czystość w tym pojęciu biblijnym, chrześcijańskim, właśnie to jest coś, co nam pozwala patrzeć na świat właśnie w jakiś taki Boży sposób. Ta czystość właśnie daje nam taką przejrzystość spojrzenia. Moi drodzy, czystość u Jezusa jest czymś przede wszystkim pozytywnym. Raczej Jezus ciągnie nas w górę. Właśnie Jezus daje światło. Jezus nie ogranicza, nie każe nam iść wstecz. Jezus mówi, błogosławieni czystego serca. Błogosławieni czystego serca. Oni Boga oglądać będą. Jeden z kapłanów mówił mądrze, że chrześcijaństwo to jest najpiękniejsza sprawa, która przydarzyła się w historii ludzkości. I moi drodzy, myślę, że też tak musimy do tego podchodzić. Jest w nas takie pojmowanie trochę sztywne tych wszystkich rzeczy związanych z naszą wiarą. Czasami człowiek nie chce iść do kościoła, czy boi się podjąć decyzję, żeby wybrać Pana Boga w swoim życiu, bo kojarzy się mu to z ograniczeniami. A to jest tak naprawdę na odwrót. Pan Bóg daje, Pan Bóg pociąga. Jezus zawsze w jakiś pozytywny sposób przedstawia nam świat, do którego mamy dążyć. Czystość w ujęciu Jezusa jest przede wszystkim pozytywna. I czystość, moi drodzy, w ujęciu Jezusa nie tylko jest związana z seksualnością, bo tutaj też w naszych głowach bardzo często następuje takie zawężenie, że jeżeli myślimy o czystości albo popełniłem grzech przeciwko czystości, wtedy mamy przede wszystkim w głowie grzechy związane z seksualnością albo grzechy przeciwko seksualności. Różne grzechy w różnych stanach, w których żyjemy, różne one są. Tutaj trzeba troszeczkę to rozszerzyć. I moi drodzy, tu znowu chciałbym się odwołać do tego pierwszego tekstu, od którego wychodzimy. Żyjmy przyzwoici jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuście i wyuzdaniu, nie w kłótni i zazdrości, ale przyobleczcie się w Pana Jezusa. Nie troszcie się zbytnio o ciało, dogadzając żądzą. Ta czystość ma jakby wiele oblicz. Czystość to wolność od brudu, od zbrukania, przede wszystkim od tych nieczystości seksualnych, ale także czystość to wolność od brudnej polityki, od nieczystych interesów, od niejasnych relacji i układów, od nieczystych, czyli inaczej nieuczciwych zamiarów, od nieprzejrzystych rzeczy. Moi drodzy, pięknie interpretuje cnotę czystości katechizm Kościoła katolickiego. Oczywiście tutaj idąc po myśli Jezusa jest to taka pozytywna interpretacja. Czystość to cnota i dar. Wyraża się w czystości intencji, w czystości spojrzenia i w modlitwie. Myślę, że ten element modlitwy jest tutaj bardzo ważny, ponieważ, moi drodzy, wszystko, co mamy, jest tak naprawdę darem Pana Boga. Jeżeli komuś udaje się żyć w czystości, to może być dumny z siebie, może mieć wysoko podniesione czoło, że tak mu się właśnie udaje żyć. Natomiast zawsze trzeba pokornie uznać, że to daje Pan Bóg. Ta siła, te umiejętności, one nie płyną z nas, z naszej natury. Nasza natura mimo wszystko jest skłonna do złego. Jeśli udaje nam się trwać w czystości, to przede wszystkim trzeba za to dziękować Panu Bogu. I odwracając trochę sytuację, trzeba też o tę czystość na pewno każdego dnia się modlić. Nie wiem, czy słuchaliście takiej konferencji. Ja ją kilkadziesiąt razy odtwarzałem na lekcjach religii moim uczniom w różnych szkołach. To jest konferencja księdza Pawlukiewicza Seks, poezja czy rzemiosło. Naprawdę świetny przekaz, piękne słowa i taka Boża prostota jest w tej konferencji. Warto ją posłuchać. Ksiądz Pawlukiewicz, Seks, poezja czy rzemiosło. I on tam właśnie wiele mówi też o czystości. I mówi, że spotkał w swoim życiu takich ludzi, którzy pomimo tego, że upadali, twierdził, że był skłonny udzielać im rozgrzeszenia w każdym miejscu, nie tylko w konfesjonale. Wiedział, że są tacy ludzie, którzy mają z tym kłopot, borykają się z czystością. Jeżeli ktoś przychodził, to mówi, że rozgrzeszał w parku, gdziekolwiek, na ulicy. I mówił też, że wielu z tych ludzi, którzy chcieliby żyć w czystości, no, robią wszystko, żeby jakby przedłużyć swoją modlitwę. Nawet jeśli już nie starcza sił na tę modlitwę, to mówi, że zapalają lampkę oliwną przed ikoną Matki Bożej albo kupują kwiatek, żeby to był taki symbol przedłużenia tej modlitwy. Modlitwy o zwycięstwo, bo to jest tak, że w życiu cały czas mimo wszystko jakoś tam walczymy. Moi drodzy, w Piśmie Świętym jest też takie zdanie: unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Ja myślę, że to jeszcze bardziej jakby rozszerza tą naszą dzisiejszą interpretację tej czystości. Nie chodzi tylko o to, żeby w jakiś sposób kategoryczny unikać tych nieczystości, czyli jeszcze raz, nieczystości seksualnej, brudnej polityki, nieczystych interesów, niejasnych relacji i układów, nieczystych, nieuczciwych zamiarów i nieprzejrzystych, nieprzyzwoitych rzeczy. Chodzi o to, żeby jeszcze wcześniej unikać wszystkiego, co mogłoby nas właśnie do takiego upadku doprowadzić. Unikać wszystkiego, co ma pozór zła. Bo to jest chyba tak, że jeżeli człowiek sobie troszeczkę pozwoli na więcej i odpuści właśnie tę walkę, to łatwiej jest jednak o upadek. Łatwiej jest o tą utratę czystości. Oczywiście, moi drodzy, my jesteśmy ludźmi światłości. Pan Bóg zawsze przebaczy, zawsze przygarnie. Ja mówiłem o herezji manicheizmu, herezja z III wieku. Dzisiaj czasami w naszych kręgach kościelnych, wśród ludzi, którzy są związani, którzy walczą o czystość, też może istnieć taka współczesna forma herezji. Czyli taka czystość za wszelką cenę. Czystość jako cel, do którego dążymy. A to ma być pewien środek do budowania naszej relacji z Bogiem i z drugim człowiekiem. Zawsze mnie też przekonywało takie coś, że jeżeli przyjdziemy kiedyś przed tron Pana Boga na ten sąd po naszej śmierci albo na sąd ostateczny, to nie wystarczy, że nasze ręce są czyste, jeśli one będą puste. Tak naprawdę my mamy kochać, mamy pomnażać dobro, mamy budować Królestwo Boże tu na ziemi. Grzech to jest część ludzkiej natury. Jeśli nawet człowiek upadnie, to nie jest dramat, jeśli odnajduje siłę po to, żeby powstać, żeby znowu szukać zjednoczenia z Bogiem. Mój drodzy, my bardzo często podchodzimy właśnie do grzechów przeciwko czystości, interpretując je tak dosłownie jako, że to szatan nas zniszczy, że szatan znowu się uaktywnił, że robi zamach na tą moją czystość. Myślę, że każdy ksiądz potwierdzi, że wielokrotnie słyszeliśmy w spowiedzi takie wyznania. Moi drodzy, szatanowi tak naprawdę nie chodzi o pojedynczy upadek. Szatanowi chodzi o to, żeby człowiek opuścił zasięg Bożego miłosierdzia. Żeby człowiek opuścił Pana Boga, żeby udał się w drogę donikąd. W drogę ciemną i beznadziejną. To jest to prawdziwe kuszenie szatana. Jeśli człowiek rzeczywiście opuści Pana Boga, to nawet z takich powodów psychologicznych ten powrót jest bardzo trudny. I to jest największe zwycięstwo szatana. Natomiast pojedynczy upadek, jeśli człowiek ma przed oczami Boga, jeżeli Jezus jest na pierwszym miejscu, to zaryzykuje twierdzenie, to nawet pojedynczy upadek, to złamanie, powiedzmy, czystości, może być tą błogosławioną winą. Bo jeśli to, że człowiek popełnia taki grzech, rzuca nas na kolana, jeśli to sprawia, że jesteśmy pokorniejsi, być może jesteśmy także bardziej wyrozumiali dla innych ludzkich słabości, niekoniecznie swoich, to może to być błogosławiona wina. Czystość, tutaj podzieliłem sobie takie cztery kategorie, to przede wszystkim dar Pana Boga, czystość to siła, czystość to zobowiązanie i czystość to dar z siebie. Ja już tu powiedziałem dzisiaj w tej konferencji, moi drodzy, że ostatecznie wszystko zależy od Boga. Jesteśmy w ręku Pana Boga. Ta czystość, jeśli jest naszym udziałem, jest Jego darem. Też walka o czystość, jeśli jest pozbawiona wiary i jakiejś takiej żywej, autentycznej relacji z Panem Bogiem, chyba też niczego nie przyniesie. Ja bardzo lubię słowa psalmów, które śpiewa się w nieszporach maryjnych, jeszcze w tym takim tradycyjnym polskim tłumaczeniu dawnym. Jestem z parafii w Niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, to jest moja parafia rodzinna. Zawsze jakoś celebrowaliśmy te nieszpory maryjne przed odpustem w związku z jakimiś większymi maryjnymi świętami. I śpiewali wszyscy takim gromkim głosem. Jeżeli domu sam Pan nie zbuduje, daremnie nad nim rzemieślnik pracuje. A jeśli Pańskiej nie macie pomocy, na nic się przyda wstawać o północy. Jeśli człowiek będzie walczył sam, na własną rękę, opierając się o ludzkie możliwości, o swoje własne siły, to się musi rozczarować. To zwycięstwo można odnieść tylko wtedy, kiedy to jest dar Pana Boga. O dar trzeba się modlić. Czystość, czystość serca to dar Pana Boga. Czystość to siła. Moi drodzy, chciałbym tutaj wam przeczytać fragment niezwykłej książki Dzieje duszy świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Bez wątpienia to była święta na wskroś czysta. Nie wiem, czy pamiętacie z historii świętej Teresy, że ona, jak się wyspowiadała kiedyś z całego życia bodajże, taką spowiedź generalną odbyła, to ksiądz był zdumiony i powiedział, ona rzeczywiście nie popełniła grzechu. Tak po spowiedzi powiedział. Myślę, że nie zdradził wtedy tajemnicy spowiedzi. Faktycznie prostota serca, prostota wiary, ta mała droga świętej Teresy, to była ogromna siła. Ona też miała tą cnotę czystości. Pisze w tym dzienniku swoim, w tej książce tak. Pamiętam sen, który przyśnił mi się mniej więcej w tym wieku, jak była dzieckiem, i który utrwalił się głęboko w mojej wyobraźni. Pewnej nocy śniło mi się, że wyszłam sama pospacerować po ogrodzie. Kiedy doszłam do schodków, po których trzeba było wejść, żeby się tam dostać, zatrzymałam się zdjęta przerażeniem. Przede mną przy altanie znajdowała się beczka na wapno, a na tej beczce z zaskakującą ruchliwością tańczyły dwa ohydne małe diabełki, mimo żelazek do prasowania, które miały na nogach. Ciężkie żelazka z duszą. Nagle rzuciły na mnie spojrzenie swoich płomiennych oczu. I w tym samym momencie wydając się o wiele bardziej przestraszonymi niż ja, zbiegły z beczki i popędziły ukryć się w bieliźniarni, która znajdowała się naprzeciwko. Widząc, że są tak mało odważne, chciałam się dowiedzieć, co będą robiły i zbliżyłam się do okna. Biedne diabełki były tam, biegały po stołach i nie wiedziały, co zrobić, żeby uciec przed moim spojrzeniem. Czasami zbliżały się do okna, patrząc z niepokojem, czy tam jeszcze jestem, a widząc mnie cały czas, na nowo zaczynały biegać jak desperaci. Bez wątpienia ten sen nie ma w sobie nic nadzwyczajnego, jednakże sądzę, że dobry Bóg pozwolił, żebym go zapamiętała, aby mi udowodnić, że dusza w stanie łaski nie powinna obawiać się niczego ze strony demonów, które są tchórzami zdolnymi do ucieczki przed spojrzeniem dziecka. Jeżeli żyjesz w łasce uświęcającej, jeżeli żyjesz w czystości, to twoje spojrzenie, być może tak jak spojrzenie świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, po prostu niszczy szatana, niszczy złego. Po prostu on nie może tego znieść, że ktoś ma w sobie Boże światło i Bożą moc. Moi drodzy, słyszałem wiele razy też takie wątpliwości ze strony ludzi. Na pewno gdzieś tam zetknęliście się z czymś takim, że ktoś na przykład boi się bliżej do Pana Jezusa podejść w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, czy boi się tej Bożej bliskości, bo ktoś powiedział, że jak jesteś blisko Boga, no to wtedy szatan przeciwko tobie bardziej walczy, czyli masz jakby większą skłonność do tego, żeby się szatan opętał. Nic bardziej mylnego, że jesteś blisko Boga, że żyjesz z sakramentami, jeżeli walczysz w życiu o czystość, to diabeł ucieka przed twoim spojrzeniem, bo czystość to jest wielka siła. Wielka siła, która oczywiście, nie zapominamy tego, zawsze jest darem Pana Boga. Czystość to zobowiązanie. W każdym stanie życia trzeba kierować się zasadami czystości. To jest niezależne od tego, czy człowiek żyje w małżeństwie, czy złożył śluby czystości, czy żyje w stanie wolnym. Wszyscy jesteśmy zobowiązani do praktykowania czystości. To jest pewien wymóg, który nakłada na nas sakrament Chrztu Świętego. To jest zobowiązanie, które z tego wynika. Nie można się poddać, nie można tego zostawić. Też bym powiedział, że współczesny świat podpowiada taki model, że trzeba się rozliczać przed Bogiem z tych religijnych rzeczy. Moi drodzy, zawsze ksiądz ma trochę taką szerszą wiedzę z sakramentu spowiedzi. Wiadomo, że my jakby wprost nie możemy absolutnie zdradzać tych tajemnic, które mamy związane z tym sakramentem. Mieliśmy jakieś takie szkolenie niedawno tutaj na Wydziale Teologicznym. Księża z Watykanu przyjechali i mówili, że to, co jest na spowiedzi, jest zawsze darem Pana Boga. Wy też tak musicie do tego podchodzić. To, co tam zostało wyznane, rozgrzeszone, to już zawsze pozostaje własnością Pana Boga. Nie jest ani własnością spowiednika, ani własnością tego, który się spowiada. Natomiast no, muszę przyznać, że boję się, że dzisiaj ludzie bez problemu się wyspowiadają z tego, że nie byli w kościele, że opuścili modlitwę, że nie zachowali postu czy wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek. Natomiast zostawiają sobie już tą sferę, powiedzmy, czystości. Że to już księdza nie powinno obchodzić. To są moje sprawy. Czystość to jest pewne zobowiązanie i my, chociażby w sakramencie spowiedzi, w jakimś sensie się z tego rozliczamy. Moi drodzy, spowiedź to nie jest problem. Pan Bóg przebacza od ręki. Właśnie to jest wielkość Pana Boga, wielkość tego sakramentu, że no nie trzeba zrobić niczego nadzwyczajnego, nie trzeba, nie wiem, siedzieć w kwiecie lotosu i przez 12 godzin wpatrywać się w jeden punkt. Trzeba się zdobyć na odwagę. Trzeba przyjść, powiedzieć, w moim życiu było coś nie tak. Nie tak, jak powinno być. I to jest ta cena, którą trzeba zapłacić za to, że Bóg przebacza. Pamiętajcie o tym też, żeby zawsze pokutę odprawić. Często ludzie też podchodzą do tego tak z przymurzeniem oka, potem nie wiedzą, czy odprawili, czy nie odprawili. Pytają się, jak to ma być po miesiącu albo po kilku. Moi drodzy, Pan Bóg naprawdę okazuje nam wielką łaskę. Ta nasza modlitwa, czy dobry uczynek, litania, dziesiątka różańca, to jest nic. To jest nic w kontekście tego, co otrzymujemy. Dlatego ten piąty warunek spowiedzi, zadośćuczynienie, który wyraża się między innymi właśnie w tym odmówieniu tej zadanej modlitwy, jest bardzo, bardzo ważne. Pan Bóg okazuje nam serce. a my mamy się odwdzięczyć modlitwą. Czystość to zobowiązanie. I czystość to naprawdę, moi drodzy, na samym końcu już chcę powiedzieć, że to jest dar siebie. Tak patrząc po ludzku, jakby nie było wiary, nie było Chrystusa, no to człowiek ma prawo do tego, żeby doznawać przyjemności, żeby układać sobie życie tak, żeby była jakaś satysfakcja z tego wszystkiego. Po prostu jeżeli byśmy się rzeczywiście zamknęli na wiarę, na Ewangelię, to nie ma jakby ludzkich argumentów, żeby mówić, masz żyć w czystości. To tylko mówi Ewangelia. Dlatego czystość, rezygnacja z pewnych rzeczy, ta troska o higienę własnej duszy, to zawsze będzie dar z samego siebie, dar z własnego życia. Moi drodzy, to będzie jeden z najważniejszych darów i może też dar najtrudniejszy. Bo wiecie, jak to jest, no ofiarę finansową zawsze można złożyć. Pan Jezus, jak patrzył, jak to się odbywa w świątyni jerozolimskiej, to mówi, ludzie dają z tego, co im zbywa. Czas komuś nawet można poświęcić, komuś pomóc, ale dać Panu Bogu dar z własnej czystości, to jest coś. Być może to jest największy i najważniejszy z darów, równocześnie najtrudniejszy. Na koniec, moi drodzy, jeszcze jeden tekst chcę wam przeczytać. Takiego myśliciela, który nazywał się Rabindranath Tagore. Był to Hindus. Żył w Kalkucie na przełomie XIX i XX wieku. Dostał literacką Nagrodę Nobla w 1913 roku. Wiele rzeczy napisał. One oczywiście są generalnie jakoś tam w kontekście tej religii hinduskiej napisane. Natomiast myślę, że miał taki dar takiego pewnego myślenia uniwersalnego, że te teksty też coś dla nas znaczą. One są jakby troszeczkę ponad tą jego religią. Zresztą miał wielki szacunek ten człowiek do chrześcijaństwa. Mówił, że religie indyjskie, buddyzm, ale także chrześcijaństwo głosi z całym zapałem ideę zaparcia się siebie. W tej idei zaparcia się siebie jest jakaś wielkość. On napisał taką książkę Pieśni ofiarne. Jeden tekst jest taki. Myślę, że bardzo pasuje do tego ostatniego elementu, tego daru z siebie, jeżeli chodzi o czystość. Pisze tak. Byłem żebrakiem. Chodziłem wiejską drogą od bramy do bramy. Kiedy w dali ukazał się niby wspaniały sen, twój złocisty powóz. Stanąłem zdumiony. Kim jest ten król królów? Pytałem samego siebie. Pojawiła się we mnie nadzieja. Byłem pewien, że to koniec mojej nędzy. Czekałem na jałmużnę rozdawaną przez ciebie. Czekałem na ogromne bogactwo. A ty? Wyciągnąłeś nagle rękę i zapytałeś, co masz mi do dania? To był królewski żart. Otworzyć dłoń i chcieć czegoś od żebraka. Stałem zmieszany i bezradny, a potem wyciągnąłem z sakiewki najmniejsze ziarnko zboża i dałem je tobie. Jak wielkie było moje zdumienie, kiedy wysypując wieczorem zawartość mojej sakiewki, wśród ubogiego dobytku znalazłem na dnie maleńkie ziarno ze złota. Gorzko płakałem, że nie miałem tyle serca, by dać ci wszystko, co posiadałem.